Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Chciałbym powiedzieć, że przez większość lat, w których w służbie byłem w Kościele, czyli może nie ten pierwszy rok, kiedy się człowiek nawrócił i z zachwytem czytał Biblię po raz pierwszy, ale potem, kiedy czytał już ją po raz drugi, kiedy wchodził w służbę, kiedy stawiał kolejne kroki wiary, myślę, że niektórzy z was tego doświadczyli też, odkrywamy, że najlepsze miejsce, jakie może nam się przydarzyć w życiu, to jest miejsce w Bożej woli. Tam, gdzie jesteśmy zgodnie z wolą Bożą. Jest dużo pięknych miejsc w życiu. Jest dużo wspaniałych miejsc, do których można wyjechać. Wiecie, gdyby to człowiek sam mógł decydować, to pewnie nie jeden wolałby wybrać, nie wiem, mieszkać w Szwajcarii, niż mieszkać na przykład w Sudanie. Ale czasami Bóg stawia nas w takich miejscach, które nam się wydają co najmniej dziwne. Wydają nam się niewłaściwe. Szczególnie doświadcza się tego, kiedy się jest na misjach. Nie wiem, ilu z was tutaj obecnych miało okazję być na dłuższych lub krótszych misjach, ale często wtedy właśnie odkrywamy, że najlepsze miejsce, jakie człowiek może mieć w życiu, to jest miejsce w Bożej woli. I kiedy odkrywałem, czy poznawałem ludzi, którzy mieli odwagę, którzy mieli niełatwe życie, bo to nie jest łatwe życie, ale mieli jakąś taką pewność, że Bóg trzyma ich życie w ręce, że jest coś u Boga dla nich, to nawet w najbardziej tragicznej sytuacji okazywali się silniejsi niż ludzie, którzy nigdy nie byli pewni tego, gdzie właściwie powinni być, co właściwie powinni ze swoim życiem zrobić, dlaczego są tu, gdzie są. Miejsce Bożej woli jest miejscem bezpiecznym dla człowieka. Jeżeli wolą Bożą jest, byśmy byli w niebezpiecznym miejscu, które świat nazywa niebezpiecznym, to dla nas jest ono bezpieczniejsze niż miejsce, które świat nazywa dobrym, ale jesteśmy tam poza wolą Bożą. Wiecie, w tym samym czasie, kiedy czasami ludzie doświadczają jakiejś dziwnej tragedii swojego życia, mając wszystko, mając pieniądze, mając sławę, mając wpływy, często się czyta o wielkich gwiazdach Hollywoodu, o wielkich aktorach, politykach, muzykach, którzy mając wszystko, popełniają samobójstwo, strzelają sobie w głowę, wieszają się, gdy w tym samym czasie czytamy, że jakiś chrześcijanin w Chinach albo w Afryce dziękuje Bogu za buty, za rower, za codzienną kromkę chleba. Bo jeszcze raz mówię, lepsze jest miejsce, gdzie człowiek jest w woli Bożej, chociaż nie zawsze ma tam wszystko tak, jakby chciał tego, niż miejsce, gdzie człowiek się znajduje z powodu swoich starań, swojej chytrości, czy z powodu tego, że jakoś mu się tam udało. To nie jest źle mieć dużo. Ja nie chcę propagować biedy. Wiecie, chrześcijaństwo nie polega ani na głoszeniu bogactwa, ani na głoszeniu biedy. Chrześcijaństwo polega na głoszeniu naśladowania Jezusa. Amen. Chciałbym dziś powiedzieć o jednym z miejsc, które znajduje w Słowie Bożym, które mówi nam o Bożym zaopatrzeniu, które spływa na ludzi z góry, kiedy Boży naród znajduje się we właściwym miejscu. Czytamy o tym, że naród izraelski wędrował po pustyni, to znacie. I kiedy dochodzimy do 16 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej, od prawie samego początku w tego rozdziału rzuca się nam w oczy niezadowolenie Bożego ludu. Jeżeli będziemy się wczytywać w tekst i znamy słowo, odkryjemy, że lud Boży jest niezadowolony, ponieważ jest głodny. Odkryjemy, że zaczynają się marudzenie, zaczyna się wzajemna wrogość, zaczyna się niezadowolenie, które również nie podoba się Bogu z powodu głodu Bożego ludu. I chciałem wam powiedzieć, że wierzę, że Bóg ma zaopatrzenie dla swojego ludu i o tym przekonał mnie ten 16 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. To jest, wszyscy potrzebujemy Bożego zaopatrzenia. I ten niezwykły fragment Biblii mówi o tym w taki wspaniały sposób. mówi o prawdziwym Bożym zaopatrzeniu. Kiedy mówię o Bożym zaopatrzeniu, jest to zaopatrzenie niezależne od ludzkich chęci, ludzkich humorów, ludzkiego widzimisię, tego, czy człowiek chce, czy człowiek nie chce. Żeby nie czytać całego rozdziału, przeczytajmy drugą Księgę Mojżeszową, 16 rozdział, 31 werset. Mówi idealnie to, o czym chciałbym dziś powiedzieć. Dom Izraela nazwał ten pokarm manną. Słyszeliście kiedyś o mannie? A była ona jak ziarno kolendra, biała, a miała smak placka z miodem. Kiedy sobie o tym czytam, wiecie, świat troszeczkę przekrzywił nam pojęcie manna. Czasami, kiedy człowiek nie chce nic zrobić, to się mu mówi, a co ty myślisz, że manna ci z nieba spadnie? Nie wiem, czy słyszeliście, czy tak się, kiedy słyszeliście, kogoś się tak wyraża, ale ja od dziecka to słyszałem jakoś, nie wiem, zawsze mi się manna kojarzyła z czymś takim dla leniwych, z czymś takim, co przychodzi nie wiadomo za co. Ale kiedy czytam Słowo Boże, moje poglądy mogą się zmieniać i widzę, że Boża manna nie jest czymś dla leniwych, ale jest Bożą obietnicą we właściwym czasie, daną dla ludu Bożego. Pokazuje Bożą wierność, ale jest też Bożą próbą nad ludem Bożym. I o tym chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć. Może tak gwoli wstępu, zanim przejdę do samego powiedzenia kilku słów o mannie. Słowo manna podobno pochodzi od hebrajskich słów manhu, czyli po hebrajsku co to jest. Domyślamy się, że prawdopodobnie, dlaczego mówię prawdopodobnie, bo jedni teolodzy uważają, że tak, inni, że nie. A ja nie chcę, wiecie, tutaj stać na środku i mówić, że wiem wszystko, ponieważ nie wiem wszystkiego, a już na pewno nie jestem fachowcem od gramatyki hebrajskiej. Natomiast myślę, że wywołała zdziwienie w Bożym narodzie, kiedy Bóg im obiecał chleb z nieba, powiedział, że ich nakarmi. Wiemy, że przepiórki przylatywały wieczorem, a rano znajdowano mannę. I kiedy pierwszy raz to zobaczyli ludzie, to mniej więcej reagowali tak, jak ludzie z Afryki reagują na śnieg. Co to jest? Co to jest? Nie było i spada i nagle jest. Biblia mówi, że Izrael wychodził zbierać mannę i w każdy powszedni dzień, czyli poniedziałek, wtorek, czy właściwie powinienem powiedzieć tutaj niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, do piątku zbierali miara taka omer jest hebrajska, zbierali jeden omer, czyli to jest dokładnie, sprawdziłem sobie, słuchajcie, pogrzebałem w internecie, pomyślałem sobie, ile to może być jeden omer, ile takiej manny zbierali Żydzi i odkryłem, że jest to od 4 do 2 litrów, dlatego że różne są te omery i nie wiem, który to jest opisany tutaj w Biblii. Ale około 2-3 litrów jedzenia. Natomiast w sabat, kiedy był ten Boży dzień, który należało święcić, kiedy lud Boży miał mieć czas dla Pana, miał mieć czas odpoczynku, czas, żeby czcić Boga, żeby skupić na nim swoją uwagę, wtedy dostawali podwójną dawkę. I wiemy o tym, że jeżeli, nie chcę, wiecie, mówić rzeczy oczywistych, które znacie, większość z was czyta Biblię, że jeśli nazbierali za dużo w dzień poprzedni, to co się z tym działo? Psuło się, gniło to, niszczyło się. Natomiast jeżeli w ten Boży szczególny dzień nazbierali więcej, mieli i byli błogosławieni, również każdy z tego miał porówno. I tutaj chciałbym dzisiaj jakby 3 miejsca takie zwrócić waszą uwagę w tym rozdziale, które mogą być błogosławieństwem dla naszego życia. Po pierwsze, kiedy patrzę na Boże zaopatrzenie, powiedzieliśmy sobie, że miejsce w Bożej woli jest jedynym dobrym, bezpiecznym miejscem dla człowieka w życiu. Jeżeli Bożą wolą jest, abym był tam, a ja jestem tu, to jeśli Bóg ma coś dla mnie, to to się ma wydarzyć tam, a nie wydarzy się tu. Czasami, wiecie, lekceważymy sobie to, gdzie Bóg chce nas mieć, ale od tego może zależeć wszystko. Pamiętacie od samego początku, pamiętacie Abrahama. Bóg do niego powiedział, że weźmiesz swojego syna, poprosił go, aby złożył mu go w ofierze, ale również powiedział mu dokładnie, gdzie to ma się stać. I gdyby Abraham był tylko w połowie posłuszny i powiedziałby, no w porządku, Wezmę tego Izaaka, złożę go w ofierze, ale dlaczego Bóg chce, żebym szedł gdzieś tam aż na górę Moria? Już niech chce go, niech go ma, ale na tej górze, bliżej. Gdyby to zrobił, nie byłoby baranka, nie byłoby anioła, nie byłoby Bożej interwencji. W oczach ludzi byłby kimś, kto zrobił coś, co chce Bóg i został oszukany. I wiele razy, kiedy z boku patrzymy na życie niektórych ludzi, tak właśnie to jest. Czasami patrzymy na wierzących ludzi i mówimy, gdzie Bóg jest? Przecież Bóg im kazał, ale często nie wiemy o tym, że to nie do końca jest tak. Że wola Boża, jeśli Bóg nam mówi, co mamy robić, powinna być wykonywana wiernie, dokładnie. Już jeden ze starotestamentowych proroków powiedział, przeklęty, kto wykonuje dzieło Pańskie niedbale. Bóg mówi, jeżeli Bóg by do mnie powiedział, Mirek, jeśli będziesz siedział tutaj, o, na tym krześle i tutaj chcę się Tobie objawić, ja bym powiedział, Panie, no to już mi się objaw, jak musisz, ale mi się nie chce iść na to krzesło, nie możesz tutaj? Bóg w ten sposób nie postępuje. Bóg wie, dlaczego chce nas tu, w tym miejscu życia, a nie w innym. I tak chciałbym, byście spojrzeli na mannę. Manna została dana narodowi, który był prowadzony całkowicie przez Boga. A my nazywamy siebie, ośmielamy się używać wobec siebie nazwy, że jesteśmy wspólnotą ludu Bożego, ludem Bożym. Używamy nazwy Kościoła. Amen, jesteśmy wspólnotą? Więc albo jesteśmy wspólnotą, która jest w Bożym miejscu, albo jest poza Nim. Jeżeli jesteśmy wspólnotą, która jest w Bożym miejscu, to będziemy otrzymywać Boże rzeczy. Jeżeli jesteśmy wspólnotą, która odeszła od tego, co Bóg chce, będziemy... Jak to delikatnie powiedzieć? Prawda? Nie będziemy mieć nic. Będziemy po prostu błądzić. Ja myślę, że dzisiaj technologia i dobrobyt na naszym świecie troszeczkę nas oszukały. Ponieważ mamy tak wszystkiego pod dostatkiem, że jesteśmy w stanie zrobić Kościół, nawet gdyby Pana Boga nie było. Wiecie, co mam na myśli? Zaświecamy światło, mamy ciepło, mamy mikrofony, mamy instrumenty, mamy krzesła, Biblię, pianino, cały wystrój kaplicy, znamy pieśni na pamięć, możemy je zaśpiewać. Mamy kilku uczonych ludzi, a może nie tyle uczonych, co takich, co przeczytali Biblię i mogą powiedzieć kazanie. Jesteśmy w stanie zrobić Kościół, nawet gdyby Boga nie było. Nasza wiara okazuje się w ogniu właśnie dlatego, że kiedy wszystko zostaje nam zabrane, zostaje nam jedynie Bóg. I to jest to, czego doświadczał Izrael. Dlatego tak niezwykłe są świadectwa Bożego działania z różnego rodzaju więzień, obozów. Dlatego tak niezwykłe są świadectwa grzeszników, których Bóg wyciągnął z dołu zagłady. Wiecie, kiedy człowiek ma wszystko, jest dobrze. Ale kiedy jesteś w dole zagłady, w alkoholizmie, w narkomanii, w biedzie, w wojnie, w nieszczęściu, kiedy nie masz nic, wtedy ta pieśń, którą śpiewamy, którą nieraz tu śpiewaliśmy, łaski wspaniałej strumień się zlał, ma rzeczywiście znaczenie. Rzeczywiście ją rozumiemy. Bo tak to mamy wszystko. Każdy z nas potrafi zrobić pobożną minę. Jak nam trochę lepiej zagrają i powiedzą, to mówimy, że Boża obecność była. Jak wyłączą światło i nie ma muzyki, a kaznodzieja by się trochę jąkał, to mówimy, że nie było Bożej obecności. Uzależniamy się od odczuć, naszych emocji, tego, co posiadamy. Kiedy czytałem dzisiaj 16 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, zobaczyłem naród wędrujący, naród, któremu już wysiadły emocje, który zrezygnował z emocji, zrezygnował z wygód, który zaczynał już tęsknić powoli za Egiptem i wtedy Bóg zaczynał ich błogosławić. Ja nie mówię, że to wszystko Panu Bogu się podobało, ale to się podkreśla zawsze, kiedy mówimy o mannie. Dziś chcę powiedzieć, pierwsza moja myśl, którą chciałbym Was po dzisiejszym wykładzie zostawić. Manna była dokładnie taka, jak trzeba. Co mam na myśli? Jej smak, jej skład, jej wartości odżywcze była od Boga i dokładnie taka, jak trzeba. Naród szedł, był w miejscu, w którym Bóg wiedział, że On jest. Był w miejscu, w którym Bóg wiedział, co on potrzebuje i Bóg dokładnie to mu dał. Wiecie, to jest tak jak ze smakiem chleba. Pamiętam, jak kiedyś byłem w takiej sytuacji, że musiałem 2 dni pod rząd jeść w McDonaldzie. Nikomu nie życzę. Wiecie, kiedy się pierwszy raz po długiej nieobecności przyjdzie do tej restauracji, to jeszcze smakuje, jak się lubi takie rzeczy. Akurat ja z tym nie mam problemu, smakowało mi. Ale kiedy drugi dzień już tam jadłem, bo nic innego nie było, wyobrażacie sobie, co za nieszczęście. Wtedy odczuwa człowiek, że mu się to nudzi. A zwróćcie uwagę, kiedy człowiek je świeży chleb, to nigdy się nie nudzi. Ja nigdy nie spotkałem kogoś, kto stoi w piekarni i mówi: a, dzisiaj nie kupuję chleba, znudził mi się. Nie macie coś innego niż chleb? Chleb jest zawsze świeży. Jezus o sobie mówi, że jest chlebem. Chleb jest zawsze dobry. Chleb jest zawsze czymś, co się nie nudzi. Bóg i tak podawał. I kiedy patrzę na tą mannę, widzę, że ona była dokładnie tym, czym naród Boży potrzebował. I kiedy modlę się, aby Bóg błogosławił nasz Kościół, to czytając tutaj Słowo Boże, widzę, że Pan nas zaopatrzy w dokładnie to, co trzeba. Trzeba ufności w naszym sercu. Uwierzyć, że Bóg ma dla nas swoje błogosławieństwo. Chleb można jeść codziennie i z Bożego błogosławieństwa można czerpać codziennie. Jego smak nigdy się nie nudził. Wiecie, ja odkryłem, że wszystko, co jest naturalne, jakoś się nie nudzi. Na przykład, jeżeli człowiek sobie urządzi dom w odcieniach, nie wiem, aluminium i fioletu, to może wyglądać bardzo techno, bardzo nowocześnie, ale po 3-4 latach będzie miał tego dosyć. Ale jeżeli urządzi sobie dom w stylu kamień skalny, dużo drewna, to mija wiele lat i to się ciągle podoba. Tak samo, kiedy drogę zrobią z kostki, nudzi się, a kiedy z kamienia, zawsze wygląda ładnie. To, co naturalne, w jakiś dziwny sposób nigdy się nie nudzi. To, co sztuczne, przemija razem z modami. Naturalne rzeczy są zawsze pociągające. Manna była taka, jak trzeba. Nigdy nie była innego smaku, innego składu. Druga rzecz, o której powiedziałem, będąc taka jak trzeba, właśnie miała dokładnie taki skład. Wczoraj robiliśmy z dziećmi zakupy i wziąłem takie pacze paróweczki dla dzieci. Pacze, a tam Wiecie, ten słoik może stać 3 miesiące. Tego żadna bakteria nie tknie, bo żadna bakteria nie jest taka głupia, żeby coś takiego zjeść. Kiedyś podobną szyneczkę wynieśliśmy dla kota. Zgadnijcie, zjadł? Kot ma za dużo rozumu, żeby to zjeść. Nie wziął tego. Bóg dał swojemu narodowi mannę i ona była dokładnie taka, jak trzeba. Jej skład, wiecie, nie był tak jak dzisiaj, trujący, ale budował ten naród. I myślę, że kiedy przenoszę to na dzisiejsze błogosławieństwo dla Kościoła, które Bóg ma dla was dokładnie takie błogosławieństwo, jak trzeba. Wierzę, że to jest czas, że trzeba się modlić, aby Pan nam dawał to, co ma dla nas, aby nasze oczy się otwierały, aby nasz Kościół stawał się silny, aby stawał na nogi, aby był gotowy stać i mówić: Panie, oto jestem, poślij mnie. Nie tylko jako pojedynczy ludzie, ale jako wspólnota. Ponieważ Bóg nam daje dokładnie to, co potrzebujemy. Manna miała dokładnie takie wartości odżywcze, jakich oni potrzebowali. Po pierwsze powiedziałem, manna była dokładnie taka, jak trzeba. Po drugie, była tam, gdzie oni. Jakby szła za nimi, że się wyrażę. Wiecie, nigdy nie było tak, że Izraelici budzili się rano, wychodzili z namiotu, posłuchajcie mnie teraz, zobaczcie na nas i na nich. Wychodzili z namiotu i mówili: wróćmy na to miejsce, co byliśmy wczoraj. Tam była manna, a tu nie ma. Nie, manna była tam, gdzie Boży naród, a nie Boży naród tam, gdzie manna. To manna jako Boży dar szła za nim. To manna pośród niego była dawana, a oni nie musieli z tego miejsca wracać tu, bo tam, gdzie teraz ich Bóg zaprowadził, nie było, a tam, gdzie poprzednio ich prowadził, była. I podobny błąd popełniamy jako Kościół. Kiedy wspominamy dawne znaki, dawne cuda, dawne proroctwa, dawne uzdrowienia. I wydaje nam się, że jeśli wrócimy do tego, co było, to tam będzie to leżało, co Bóg położył. Nie, tamtego już nie ma. My jesteśmy w pewnej wędrówce. Ta wędrówka Izraela była tylko praobrazem wędrówki, którą my wędrujemy dzisiaj. Ta wędrówka Izraela pokazywała, że Bóg jest Bogiem prowadzącym swój naród po swojemu. Jeśli dzisiaj Ciebie Pan prowadzi, to Twoje cuda, słowo dla Ciebie nie jest w tym, jak było kiedyś, ale w tym, co Jezus, co Duch Święty ma dla Ciebie dziś i tutaj. W poszukiwaniu w przeszłości nigdy nie było tym, do czego zachęcaliby nas apostołowie. Ale ci, których Duch Święty prowadzi, ci są właśnie naprawdę dziećmi Bożymi. To jest to miejsce, gdzie Bóg ma coś dla nas. Kiedy czasami patrzymy, dokąd nas Bóg doprowadził, to człowiek się może dziwić, ale jeżeli jesteśmy w woli Bożej, dlatego mówiłem, wola Boża jest bezpiecznym miejscem, to jest to miejsce, gdzie Bóg ma dla nas to, co przewidział. Wiecie, jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, jeśli chodzi o mannę, że nie tylko była tam, gdzie był Boży naród, ale dla całego narodu była jaka taka sama. Nie było powiedziane, że ci, którzy mają wyższe wykształcenie, lepszy rodowód i troszkę więcej pieniędzy, niech idą na tą stronę wzgórza, tam leży manna lux. No ci biedniejsi, co mają skromniejsze wykształcenie, na tą stronę wzgórza szara manna. Bóg po prostu dawał mannę. I tak dzisiaj Pan daje swoje dary bez względu na osobę, pod warunkiem, że jest to osoba, którą sam Duch Święty prowadzi i jest w miejscu Bożego daru. Dlaczego to mówię? Wiecie, dzisiaj może troszkę mniej, ale jeszcze parę lat temu znałem wielu ludzi, chociaż oni dziś też są, którzy maniakalnie jeździli po wszystkich możliwych konferencjach. I ja bym może tego nie zauważył, gdyby nie pewien człowiek, który doznał uzdrowienia i co było ciekawe, doznał uzdrowienia w własnym zborze i potem w czasie składania świadectwa powiedział, jeździłem za tym uzdrowieniem na wszystkie możliwe konferencje, gdzie tylko słyszałem, że jest jakieś wielkie nazwisko, wielki mówca konferencyjny, kościół, gdzie się coś dzieje, zapominając, że to nie jest Boży sposób budowy kościoła. Biblijnie, jak jest napisane, powiedzcie mi, a takie znaki towarzyszyły tym, którzy uwierzyli? Czy ci, którzy uwierzyli, towarzyszyli znakom? Znaki towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Tam nie jest napisane, że ci, co uwierzyli, rozpoczęli jedno wielkie bieganie za znakami i cudami. Oni nie musieli. Znaki im towarzyszyły, ponieważ uwierzyli w tego, który widział, że są na właściwym miejscu i dawał. To, co chcę powiedzieć, czasami naucza się ludzi, że muszą głośno wołać. Czasami się naucza ludzi, w jakim stylu muszą wołać. Czasami się naucza ludzi, że jeśli się to zrobi w odpowiedni sposób, przy odpowiednich instrumentach, odpowiednią gramatyką, odpowiednimi słowami, to wtedy Pan Bóg zadziała lepiej. Niektórzy wierzą, że jak się nie pomodlą po polsku, ale po hebrajsku, to będzie lepiej. To nie ma nic wspólnego. Nie musisz tupać, krzyczeć, płakać, wydzierać się na Pana Boga. Ja wierzę, że jeśli uwierzę w Jezusa i pozwolę, żeby Duch Święty mnie prowadził, to każdy cud, który ma dla mnie Jezus, przydarzy mi się na tej drodze, bo to On sam mnie prowadzi. Jeżeli uwierzę w Jezusa, to każda rzecz, którą Bóg ma dla mnie, spotkam ją na tej drodze, którą Jezus ma dla mnie. Jeżeli uwierzę w Jezusa, jeżeli pozwolę się Duchowi Świętemu prowadzić, to jeżeli Jego droga dla mnie prowadzi tak, to nawet gdyby tam było coś, co chcę, nie powinienem iść inaczej. Ponieważ tu jest wszystko to, co Jezus dla mnie przewidział, takie jak powinienem mieć, w tym czasie, kiedy powinienem mieć i dokładnie w takim składzie, jakim powinienem to dostać. Jak była manna? Była dla każdego taka sama? We właściwym czasie dla Bożego narodu. Tak też wierzę, są cuda od Pana. We właściwym czasie dla Bożego narodu, w Jego wędrówce. Ja nie wierzę w to, że kluczem dla nas jest to, że zmienimy coś, co zewnętrznie bez Pana Boga można zmienić. Ja wierzę, że kluczem do wylania darów Ducha Świętego, do tej Bożej manny, którą Bóg nam da, jest to, że będziemy we właściwym miejscu, jako naród Boży, oczekiwali na Pana z otwartym sercem, z otwartymi dłońmi. Nie wierzę, że nasze sposoby mogą coś zmienić. Ludzkie sposoby zawodzą. Także zobaczcie, wracając, jako Boży dar, podobnie jak inne dary, nie miała względu na osobę. Bóg zupełnie inaczej patrzy na to niż my, ponieważ takie znaki towarzyszą tym, którzy uwierzą, a nie ci, którzy uwierzą, towarzyszą znakom. I myślę, że to już powiedziałem, ale chciałbym to podkreślić. Manna była również darem, który błogosławił całą wspólnotę. Wiecie, kiedyś ciekawą rzecz zaobserwowałem. Byłem w jednej zgromadzeniu, w jednym zborze, gdzie grupa ludzi oddzieliła się i przestali się odzywać do tej drugiej grupy ludzi. Nie mówiąc o tym, że jest to smutne i wierzę, że zasmuca Ducha Świętego, kiedy wierzący między sobą nie rozmawiają z powodu pychy, z powodu nieumiejętności dyskusji, to ciekawa rzecz była. Ci, którzy odeszli i nie chcieli się odzywać do reszty, twierdzili, że Bóg im objawił niezwykłe rzeczy. Pomyślałem sobie, skoro Bóg wam coś objawił, skoro Bóg wam coś dał i skoro jest to takie niezwykłe, to dlaczego chcecie to schować tylko dla siebie? To mi pokazuje, że często nic oprócz naszych poglądów za tym nie stoi. Manna jest dla całej wspólnoty. Manna była darem, który błogosławił całą wspólnotę. Nie było tak, że w namiotach Izraela wracał jakiś Żyd, jakiś Hebrajczyk, trzymał słoik, drugi go pytał, co masz? A nie powiem ci, to jest dla niektórych tylko. Nie było. Każdy idź sobie, nazbieraj. Idź, skosztuj, jak dobry jest Pan. Zobacz, jak Bóg wspaniale zaopatrzywuje. Wiecie, obce narody dziwiły się, jak Izrael mógł przetrwać. Bo to było dla całej wspólnoty, ale tylko dla wspólnoty. Nie było dla wszystkich. A więc pierwsza rzecz, którą powiedziałem, manna była dokładnie taka, jak trzeba. Druga była tam, gdzie, czy inaczej, była tam, gdzie oni jakby szła za nimi, była dla każdego równo. I po trzecie, była doskonale dostosowana do Bożego planu dla człowieka. I tak jest z dzisiejszymi Bożymi błogosławieństwami, z tym, co Bóg nam daje. Popatrzcie na mannę. Jeżeli wziął jej za dużo, to już żeśmy to powiedzieli, psuła się. Nie dało się jej utrzymać. Jeżeli nie nazbierał jej na czas odpoczynku, na czas sabatu, to nie było jej. Ona była doskonale dostosowana do Bożego planu i wierzę, że podobnie jest z darami Ducha Świętego. Jeżeli budził się jakiś Hebrajczyk w sabat i myśli, a wczoraj nie zrobiłem, dzisiaj pójdę i nazbieram, wychodził przed namiot, nie było. I podobnie jest z tym, co Bóg nam daje. Czasami nasze lenistwo powoduje, że któregoś dnia chcemy to, co Bóg nam dawał kiedyś, ale dzisiaj już tego nie ma. Rzeczy przemijają. Czasami Pan nam daje coś przez jakiś czas, a potem już nas nie prowadzi w tym miejscu, ponieważ rzucamy. Ja nigdy nie zapomnę, kiedyś byłem w Ameryce na takiej konferencji w Teksasie i pastor mówił o jednej starszej zborowniczce, która przeżyła życie bardzo rozczarowana. Ponieważ zamiast wybrać Bożą drogę, Bóg ją powoływał na misję, wybrała pewnego mężczyznę, z którym postanowiła spędzić życie. A jako, że mężczyzna był niewierzący, jej życie odeszło daleko od kościoła. Dopiero jako wdowa, wiele lat później wróciła do kościoła i pewnego dnia, już jako starsza osoba, dobrze posuniętym wieku, podczas jednego z nabożeństw zdała sobie sprawę, że całe jej życie zostało właściwie zmarnowane. Że nie nazbierała, że nie zgięła się po to, co miał dla niej Bóg. Że nie podniosła tego, co Bóg jej dał z góry, ale pobiegła za innymi rzeczami. A kiedy wróciła, minęło wiele lat. Kiedy wróciła, nie było już sił, nie było czasu. I pamiętam, jak ten pastor powiedział mi, musiałem się z nią długo modlić, żeby ją uspokoić. Jej serce było rozczarowane, złamane. I nagle sobie zdała sprawę, że jej serce jest złamane, jej życie nieudane, nie dlatego, że Bóg ją rozczarował, ale dlatego, że to ona rozczarowała całkowicie Boga. Za późno zaczęła myśleć o tym. Ja myślę, że Pan Jezus jej wybaczył. Ja nie znam całości tej historii. Ja wierzę, że kiedy wyznajemy nasze grzechy, dobry jest Bóg, sprawiedliwy jest Bóg, wybacza i wyznacza nam coś nowego. Wielu z nas zmarnowało wiele rzeczy. Ja myślę, że nie jedną rzecz w życiu zmarnowałem. Ale manna mnie uczy, że Pan ma na wszystko czas. Że Bóg ma wyznaczony czas dla mnie odpocznienia i czas pracy. Że Bóg jest moim zaopatrzeniem, ale na Jego zasadach. Bóg ma na wszystko czas. Bóg wszystko czyni w swoim czasie. Wiecie, manna spadała w tych miejscach, które Bóg ich prowadził, które miał dla nich, a nie w naszych miejscach. Myślę, że jest parę takich miejsc w życiu chrześcijanina, w których możemy dostać Bożej manny. Jeżeli czujesz, że twoje życie jest głodne, to ci wymienię parę miejsc, które być może powinieneś odwiedzić. Pierwsze miejsce, które mi przyszło na myśl, to jest miejsce pokuty. Drugie to jest miejsce pokory, a może miejsce powołania. Może miejsce trudu, od którego uciekłeś, wysiłku, od którego uciekasz, a może miejsce prześladowania. To są miejsca. Bóg mówi, że nas zaopatrzy, że da nam rodzinę, że będzie Bogiem, który będzie nas błogosławił wszystkim, choć w Nowym Testamencie mówi do swoich uczniów, chociaż wśród prześladowań to będzie. Ja myślę, że niektórzy z nas może właśnie czują się tacy zmęczeni. Czują się tacy niezaopatrzeni przez Pana. Tak człowiek spojrzy na swoje życie i mówi, Panie, ja wiem, że Ty darujesz wszystko, ale kiedy patrzę na to, co mam, to czy na pewno mam to nie dlatego, że sam żem gdzieś to wziął, chytrze załatwił? Jeżeli czujesz gdzieś taką pustkę, pomyśl, czy gdzieś nie jest miejsce, w którym na Ciebie czeka to, co jest od Pana. Może to jest miejsce właśnie pokuty. Może miejsce, gdzie przyszedłby czas w końcu wyznać Bogu grzechy i powiedzieć, Panie, potrzebuję posilenia z góry. Może to jest miejsce pokory, gdzie trzeba w końcu przyznać, że nie jestem wcale takim wspaniałym, jak mi się wydaje. Może to jest miejsce powołania, gdzie gdzieś dawno temu Bóg Ci pokazał, co masz robić. Ale jak bardzo my lubimy mówić, nie nadaje się, nie umie, nie mogę. Ja myślę, że kolejność jest taka, że najpierw Bóg powołuje, a potem przygotowuje. Bóg nie powołuje sobie przygotowanych. Bóg nie jest sekciarzem. Wiecie, sekty szukają gotowych. Ale Bóg bierze takiego człowieka, jakim on jest, żeby go zamienić w takiego, jakim on chce go mieć. Może jest gdzieś takie miejsce, w które powinieneś wrócić. Tam jest twoja manna, twoje zaopatrzenie. Miałem w życiu okazję mieszkać w kilku miejscach. Mieszkałem sobie spokojnie, pracowałem. Potem nagle życie do góry nogami. Wiecie, Bóg zawsze kładzie życie do góry nogami i nie zdążyłem dobrze się po głowie podrapać, w Moskwie mieszkałem. Ułożyło się, zaczęliśmy pracować, jakoś nam się fajnie zaczęło żyć. Nie zdążyłem się dobrze po głowie podrapać, byliśmy w Estonii. Znowu całe życie do góry nogami. Ale ułożyło się. Urodziło się nam dziecko, umeblowaliśmy sobie swoje mieszkanko. Wydawało się, że troszkę się teraz uspokoi, ale gdzie tam? Ledwie zdążyliśmy meble pozbierać i rzeczy trochę zabrać do samochodu i już byliśmy w hełmie. Ułożyło się, uspokoiło się. Myślałem, że teraz będzie spokój. Ale odkryłem, że jeszcze trzeba to i tamto zrobić. I ledwie nie zdążyłem się obejrzeć, a już tyle czasu tutaj z wami jestem. Wiecie, czasami niezwykłe jest, jak Bóg prowadzi. I kiedy tak sobie człowiek idzie, to dochodzisz do takich miejsc, kiedy pytasz, Panie, czy jestem w Twoim miejscu, czy jestem w miejscu Twojej woli. I spojrzałem dzisiaj na mannę i pomyślałem sobie, Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj mi dałeś pewne zapewnienie. Wiecie co? Przez te dni, kiedy tu jestem z Wami, nie zawsze było tak po ludzku z górki, ale nigdy nie byłem głodny. Nigdy nie zostałem sam. Nigdy nie zawiodłem się na Bogu, który zaopatruje mnie według swojej łaski w każdym miejscu, w którym chcemy Mu być posłuszni. Chcę Ci powiedzieć, Twój Bóg zaopatrzy Ciebie. Chociaż dla nas ludzi czasami ta lekcja wiary jest trudniejsza. Nam jest czasami trudniej to przyjąć do wiadomości, że to jest miejsce, gdzie Bóg ma coś dla nas. Im człowiek mniejszy, tym łatwiej w to wierzy. Ale kiedy stajemy się dorośli, to się nam wydaje, że jesteśmy za mądrzy. Manna spada w miejsca, które ma dla nas Bóg. I tak powoli dochodząc do końca tych rozważań biblijnych, zwróciłem uwagę na to, że w końcu Izrael doszedł do miejsca, kiedy manna przestała lecieć z nieba. A to było wtedy, kiedy zatrzymali się w swojej ziemi. Księga Jozuego, w tej obiecanej, Księga Jozuego 5:12 mówi, gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kananejskiej. Bóg ich doprowadził do miejsca. Czego nas to uczy? Uczy nas to, że Pan Bóg przygotował Ci miejsce, do którego Cię prowadzi. I wierzę, że to miejsce nie ma adresu na tej ziemi. Myślę, że to miejsce to jest miasto, które przygotował nam tam w górze. Ponieważ to, co symbolizowała ziemia mlekiem i miodem płynąca, to, co symbolizowała ziemia Bożej obietnicy, takiego czegoś nie ma na tym świecie. Nie ma na świecie takiego kraju i nie ma na świecie takiej ziemi, jak to, co przygotował nam Pan. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co na rozum ludzki nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I wtedy ustanie ta manna, bo już jej nie będziemy potrzebować. Już nie będziemy musieli martwić się o takie rzeczy. I wiecie, kiedy sobie dziś rozmyślałem o tej mannie, tak mnie też dotarło, dlaczego Jezus powiedział, abym się nie martwił o dzień jutrzejszy. Spójrz na ptaki niebieskie. Wiecie, czasami ludzie, kiedy nie rozumieją tego, o czym Słowo Boże naucza, mówią to co, Bóg lenistwa naucza? Nie, Bóg nie mówi, żebyś na lenistwa, tylko żebyś zobaczył na ptaki. Ptaki nie są leniami. Robią swoje we właściwym czasie. Bóg mówi, spójrz na ptaki niebieskie. Wiecie, ja zawsze sobie myślałem, że to chodzi o to, że one nic nie robią. A On nie powiedział, że one nic nie robią. On mówił tylko, że nie sieją, nie żną, a Bóg je zaopatruje. Ale wiecie, patrząc na ptaki, jeszcze czegoś się nauczyłem. Jak Jezus mówi, spójrz, no to patrzę, tak? Wiecie o tym, że ptaki są zawsze we właściwym czasie tam, gdzie powinny być? Nie zobaczycie dzisiaj bocianów tutaj, bo w zimie ich tu nie ma. One są we właściwym czasie tam, gdzie mają być. Nigdy nie zobaczycie, żeby w lutym jaskółki budowały gniazdo, bo to nie jest czas. Nie sieją, nie żną, ale wszystko czynią we właściwym czasie. Ja myślę, że to jest lekcja, której Pan Jezus chce nas nauczyć. Spójrz na ptaki niebieskie. Nie sieją, nie żną. Są rzeczy, których nie możesz posiać i których nie możesz zebrać, które możesz tylko dostać od Pana. Ale bądź we właściwym czasie, tam, gdzie masz być. Daj się prowadzić Duchowi Świętemu. Wierzę, że to jest wielka lekcja, którą dzisiaj odbieram od Pana. O mannie, która była taka, jak miała być. Która była tam, gdzie miała być. Która była dla każdego równo. Która nie była dla jednych lepsza, dla których gorsza. Nie ma lepszego Jezusa dla mnie, a jakiegoś Jezusa drugiej kategorii dla kogoś innego. Ale jest jeden Jezus dla nas wszystkich. Niech was Pan tym błogosławi dzisiaj. Wstańmy do wspólnej modlitwy. Chwała Tobie, Panie. Ojcze, chcę Ci podziękować, że jesteś naszym zaopatrzeniem. Panie, że Ty zaopatrujesz, że jesteś Bogiem, który w niezwykły sposób każdemu z nas daje to, co jest mu potrzebne. Panie, chcę Ci wyznać, że wiele razy nie ufałem w Twoje zaopatrzenie, że wiele razy drżałem ze strachu o to, czy Ty nie zawiedziesz, Panie. Wybacz nam takie myślenie. Panie, chcę się uczyć od tego, co widzę w Twoim narodzie, co widzę w Twoim słowie. Chcę być we właściwym czasie, we właściwym miejscu, czyli chcę chodzić w Twojej woli, Panie. Wyznajemy Ci jako zbór, że chcemy być miejscem, w którym wypełnia się wola Boża. Chcemy być ludźmi, którzy patrzą, jaka jest Twoja wola. Panie, ucz nas podnosić nowe ciężary. Ucz nas zostawiać nasze przyzwyczajenia. Ucz nas szukać tego, co Twoje, a nie tego, co nam się wydaje, że jest Twoje. Dziękuję dzisiaj Tobie za ten czas i błogosław nas, Panie, tym słowem w Twój szczególny, niezwykły sposób. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.